Żeby powiedzieć, że inwazja się udała za pomocą sprytnej manipulacji, to powiedzieć mało. 1944 rok, ponad 3-milionowa armia, 19 tysięcy czołgów, a tylko jedna operacja, Overlord. Ponad 75 lat temu doszło do największej operacji desantowej w historii. 6 czerwca po miesiącach starań otwarto drugi front w Europie. Na terenie Albionu znalazło się aż 1 700 000 żołnierzy amerykańskich. Naszykowano 15 tysięcy samolotów, ponad 5 tysięcy okrętów, czy niemal 4 tysiące samolotów. Ale nie te liczby zdecydowały o powodzeniu całej operacji. O tym zadecydowały wysokie ilorazy inteligencji, spryt i triki branży rozrywkowej. To one umożliwiły udany transport na zachodnie wybrzeże Francji. To one spowodowały, że Niemcy dopiero zauważyli oddziały alianckie, kiedy te praktycznie były już w polu widzenia. I końcem końców, to one spowodowały, że Niemcy zrozpaczeni biegali zdezorientowani, krzycząc „Unmöglich!”, a przynajmniej ja to sobie tak wyobrażam. Pół roku wcześniej. Teheran. Aliantom brakuje spójnej wizji, jak dowalić szkopom. Jedni chcieli całą zabawę zacząć od lądowania w Grecji, inni od Norwegii, a następni od Bułgarii. Wzrok wtedy zebranych zapada na zachodnie wybrzeża Francji. Myśl jest trafiona, większość jest jej przychylna. To w końcu rzut beretem od Wielkiej Brytanii. Dowódca akcji, generał Dwight Eisenhower, decyduje się na Normandię. Nalega na przeprowadzenie szeregu działań dezinformacyjnych. Plan Bodyguard miał spowodować, że Niemcy będą spodziewali się późniejszego ataku i to w zupełnie różnych miejscach. Blef sugerował atak ze strony Calais, Bałkanów, południowej Francji i Norwegii, czy nawet ataków sowieckich wymierzonych w Bułgarię, czy północne tereny Norwegii. Wszystkie cele miały odciągnąć oddziały na sporą odległość od Normandii, żeby jak najdłużej trwało dotarcie nawet najbliższym, poważniejszym jednostkom. Tworzono do tego celu na potęgę udawane obozy wojskowe, nafaszerowane pustymi namiotami, które ściągały uwagę Niemców. Fałszywe lotniska przyciągały wzrok siatek szpiegowskich, nie do końca świadomych, że te samoloty to takie makiety. Do tego przydatna okazała się guma. Tworzono na potęgę gumowe modele dmuchanych czołgów, haubic, ciężarówek, no czego tylko się dało, a rzucało w oczy. No i to nie wszystko. Przechwyconych już współpracujących z aliantami niemieckich szpiegów karmiono jak największą ilością bzdur, którymi żywo karmił się sam Adolf Hitler. Podobno był przekonany, że na południu Anglii stacjonował sam George Patton, generał, na czele swojej 150-tysięcznej armii, który w opinii Niemców był najdoskonalszym alianckim strategiem. Aby tym bardziej uwiarygodnić całą szopkę, w dniu desantu zrzucono w okolicy Calais jakieś 2000 manekinów na spadochronach, żeby upozorować atak. Do tego, żeby jeszcze bardziej wyprowadzić Niemców w pole w dniu samej inwazji, w samym środku nocy samoloty alianckie wyrzucały z siebie gigantyczne ilości wstęg, do których przyczepiano urządzenia powodujące, że niemieckie radary wariowały. Urządzenia wzmacniały echa radarów, co poskutkowało tym, że niewinne wstęgi powodujące pojawienie się na ekranach radaru rozświetlonych punktów to w istocie spełnienie największych obaw niemieckich żołnierzy. Alianci przeszli do nalotu, co automatycznie musiało oznaczać wysłanie każdego samolotu, jaki był na podorędziu. Dzięki temu północne tereny Francji zostały ogołocone z samolotów Luftwaffe. Ich gąszcz w głąb Rzeszy nikomu nie wadził, ale najważniejsze, że Niemcy pozostawili niebo nad kanałem La Manche puste, czyste i bezpieczne dla aliantów. Ale alianci nie ograniczyli się wyłącznie do tego, aby oczyścić ląd oraz powietrze z obecności wroga. Woda również została oczyszczona. Czujniki umieszczone w balonach odciągnęły niemieckie niszczyciele od Normandii, wdając się w bezsensowny pościg za wrogiem, którego w ogóle nie było. Wracając jednak do generała Pattona, mało brakowała mistyfikacja z jego osobą, by zakończyła się fenomenalną klapą. Rzecz ma miejsce w Dover, gdzie przebywa jego kilkusettysięczna armia, która faktycznie liczyła zaledwie kilkaset osób. Dowódcą ich był faktycznie Patton, a ten ze swoją słynną porywczością i niezdyscyplinowaniem wywoływał co i rusz faktyczne skandale. A jeden ze skandali wywołał prawdziwą burzę w obozie aliantów. Kiedy Patton odwiedzał jakąś maleńką miejscowość, stwierdził, że przeznaczeniem Brytyjczyków i Amerykanów jest rządzić światem. Rzecz jasna, wypowiedź była solą w oku zarówno Francuzów, jak i ukochanych Rosjan, gdzie Stalin rozwścieczył się nie na żarty, a generał Charlesa de Gaulle'a mało co szlak jasny nie trafił. Niewiele brakowało, żeby Patton został odwołany razem ze swoją nieistniejącą tak naprawdę armią, ale jak to mówią, to co nas nie zabije, to nas wzmocni. Takie skandale docierały również do samego Hitlera, co dodatkowo dodawało całemu pobytowi kilkusettysięcznej armii Pattona wiarygodności. Stąd pojawiło się całkiem sporo niemieckich fortyfikacji w rejonie Calais. Jeśli alianci chcieli przeprowadzić atak, ich oddziały inwazyjne musiały składać się m.in. ze statków transportowych, które inaczej jak dobić do nabrzeża portowego nie potrafią. A przecież w Normandii nie ma i nigdy nie było nabrzeży portowych. Stąd Adolf Hitler, kiedy otrzymywał wstępne raporty meldujące, że to w Normandii właśnie alianci postanowili puścić swoje oddziały desantowe, nie wierzył, że to główne miejsce desantu, bo przecież to logistycznie było niemożliwe. Uznał, że to Normandia została zorganizowana, aby pozorować lądowanie i odwrócić uwagę. Po prostu nie dopuszczał do myśli tego, że aliantom by się chciało przygotować pływające porty. I tak, jak nam historia to ukazuje, aliantom się chciało je przygotować i to bardzo. Do tego stopnia tak bardzo, że flota 3000 holowników i barek przypłynęła taszcząc ze sobą gigantyczne betonowe pudła, które to pudła następnie zatopiono we stosownym porządku, aby potem te spięte stalowymi klamrami stanowiły nienaganny i mocno desantowy sztuczny port. Z dwóch takich utworzonych portów ostał się zaledwie jeden, drugi został pechowo zniszczony przez 3-dniowy sztorm. A na tym ocalałym porcie 500 oficerów wraz z 10 tysiącami marynarzy przez 6 dni wyładowało ponad 100 tysięcy ton broni, amunicji i jedzenia. Walki zakończyłyby się nieuniknienie klęską, gdyby nie rozładowane czołgi, ciężarówki i pojazdy pancerne. A co dnia tysiące ton paliwa pompowano z miasta Liverpool do Normandii dzięki podwodnemu rurociągowi, który ciągnął się przez pół Anglii i po całym dnie kanału La Manche. Jednak bardzo ważne dla powodzenia całej operacji była skłonność Hitlera do wysypiania się, a tego dnia dopiero wstał z wyra o godzinie 10. Czy to było istotne? Przekonajcie się sami. Niemcy gdzieś o godzinie 4:30 nad ranem pod dowództwem feldmarszałka Gerda von Rundstedta zwęszyli, co się dzieje, i nakazał, by dwie dywizje pancerne, 12 SS Hitlerjugend oraz Panzerlehr, ruszyły na normandzkie plaże. I szczerze mówiąc, to by wystarczyło do tego, by z całą sytuacją się uporać. Tylko był jeden problem. Niemcy mają hopla na punkcie rozkazów. Feldmarszałek nie miał uprawnień do tego, by wydać rozkaz dywizjom pancernym. Zgodę musi wyrazić naczelne dowództwo Wehrmachtu. Zatem po zapoznaniu się z raportem feldmarszałka, adiutant Hitlera stwierdził, że nie ma tam sensu budzić wodza. Rannym ptaszkiem tego dnia okazał się być szef sztabu dowodzenia w naczelnym dowództwie Wehrmachtu, generał Alfred Jodl. Wnerwiony, że co sobie ten Rundstedt pozwala, kazał zatrzymać czołgi. Sam feldmarszałek miał prawo odwołać się u samego Führera, ale Rundstedt był przygłuchawy i nie bardzo przepadał za tą nowoczesną technologią. Telefon też mi coś. W każdym razie, decyzją generała Jodla, czołgi 12. Dywizji SS zatrzymały się jakieś 100 km od normandzkich plaż, a dywizja Panzerlehr nawet nie zdążyła ruszyć w trasę. I tu powiedzmy sobie szczerze, Alfred Jodl w tym momencie bardzo pomógł aliantom, oj i to bardzo. Wielki śpioch. Hitler wstaje z wyra o godzinie 10 i jedną z pierwszych decyzji, jakie podejmuje, to zatwierdza decyzję Jodla. Przecież w Normandii to tylko odwrócenie uwagi. Nie ma sensu tam pchać się z czołgami. Przecież to Calais jest miejscem prawdziwej, spodziewanej inwazji. A na kilka miesięcy przed inwazją w Normandii alianci postarali się zrównać z ziemią szereg mostów i małych miasteczek, aby w razie rzucenia czołgów w kierunku inwazji, żeby te czołgi musiały objechać jak najwięcej. Wystarczy powiedzieć, że 250 km w każdą stronę od Normandii cały transport kolejowy był sparaliżowany. Śpiocha Hitlera dopiero godzina 14 wydawała się być odpowiednią godziną do tego, by w kierunku Normandii ruszyły raptem dwie dywizje pancerne. Błąd jego polegał na tym, że do końca był przeświadczony, że to Calais będzie miejscem decydującego starcia. Stąd postanowił nie przerzucać do Normandii swojej 15 armii, a mógł i z pewnością zmieniłby bez dwóch zdań bieg historii. I zamieniłby największą w dziejach operację inwazyjną w największą i najbardziej spektakularną klapę aliantów, jaki ten świat widział. Przebieg II wojny światowej byłby kompletnie inny. Ale jak wiemy, gargantuiczna i wyjątkowo brawurowa operacja inwazyjna się udała. A wszystko dzięki temu, że śpioch nie zauważył normandzkiego blefu. Dzięki bardzo za obejrzenie czy wysłuchanie materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, dajcie kciuki do góry. Jeżeli nie, to w dół, a jak średnio, to w bok. I dajcie koniecznie temat do następnego filmu. Możecie napisać maila, możecie też dołączyć do Discorda. Widzowie prosto, żeby sobie porozmawiać albo zasugerować, jaki następny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Dzięki za wsparcie, dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu. Czyli kiedy każdy z was sobie pomyśli, komu by tutaj zablefować teraz. To tyle na ten temat. Prosto z mostu, pozdrawiam.